Na tym szczycie mam wrażenie, NATO, w sensie państwa członkowskie, poszły mocno w konkrety. Było dużo konkretnych decyzji o centrum serwisowym patriotów, o produkcji różnych rodzajów sprzętu również amerykańskiego w Europie.
W dużej mierze NATO amerykańskiego, no bo tak. To dodajmy, pociski powietrze-powietrze AMRAM, czyli średniego zasięgu, nas tam akurat nie ma. No i jeszcze do HIMARS-ów pociski ATACMS, czyli te też tego większego zasięgu.
Balistyczne
tak,
takie.
Tak. Tutaj też chyba ta wisienka, że tak powiem, ma trafić do przemysłu niemieckiego. No ty pewnie masz powiedzieć dużo o atmosferze, czy było nerwowo, czy nie. Natomiast ja przed, co myślę, że nie jestem jakimś wyjątkiem, bardzo obawiałem się, no czekałem, co się pojawi przede wszystkim ze strony amerykańskiej.
Szczyt NATO wzbudził na pewno wiele emocji. Dużo się tam działo na wielu płaszczyznach, nie tylko jeśli chodzi o Ukrainę, czy sytuację z Donaldem Trumpem, który jak zwykle ściągnął na siebie większość uwagi. Dlatego myślę, że warto porozmawiać o tym szerzej. Ja nazywam się Juliusz Sabak. Zapraszam Państwa na nasz program, a moim gościem jest redaktor Mariusz Cielma. Witam cię.
Cześć, witam wszystkich i dzięki za zaproszenie.
No słuchaj, pomyślałem, że warto, żebyśmy sobie porozmawiali w takim, bym powiedział, sprawdzonym gronie i popatrzyli na to trochę z perspektywy właśnie takich obserwatorów, bo już troszkę jakby obserwujemy sytuację.
No tak, szczególnie, że to ciekawa sytuacja. Ty, to chyba żadna tajemnica, byłeś na miejscu, a ja byłem obserwatorem, że tak powiem, na tych paru tysiącach kilometrów.
No tak, ale wiesz, są takie sytuacje, że mam wrażenie, że bez tej perspektywy trochę więcej widać, jak wiesz, na imprezach ten nasz obraz jest trochę bardziej, powiedział, ograniczony, no ale też mamy troszkę większy kontakt z tą atmosferą, która była taka dość dynamiczna, to mogę na przykład zdradzić, że my, czyli delegacja z Polski, dziennikarze, czekaliśmy po zakończeniu tej już części, bym powiedział, oficjalnej na prezydenta Nawrockiego, ponieważ odbyło się, powiedziałbym, niespodziewane spotkanie prezydenta Nawrockiego i prezydenta Zełenskiego, gdzie sobie porozmawiali o różnych kwestiach. Co prawda jakby komunikat z tego spotkania jest taki bardzo enigmatyczny, że w zasadzie wyrazili swoje stanowiska i pozostali w sumie przy swoim, no ale jest to jakiś początek do bym powiedział, dalszej dyskusji.
Nie, rozmawiać trzeba. Wydaje się, że już nie ma co brnąć dalej, że tak powiem, w wymianę ciosów. Trzeba na pewnym etapie znaleźć jakąś wspólną płaszczyznę, więc dobrze, a to jest dobra okazja. No wiadomo, nie tylko prezydent Zełenski, ale prezydent Zełenski też tam przybył, bo było całe grono miało o kim porozmawiać. Mam nadzieję, że poruszymy te tematy, bo chyba zelektryzowało hasło dam wam licencję na patrioty. Powiedział to Donald Trump, można to od razu uzupełnić. Ale nie tylko to było.
Tak, bardzo dużo się działo właśnie. Jakby ja bym zaczął od takiego szerokiego spojrzenia. Nie wiem, jakie ty masz odczucia, ale mam takie wrażenie, że o ile poprzedni szczyt był taki, że po raz kolejny stwierdzamy, że jest trudna sytuacja i będziemy teraz wydawać więcej. I taki był, mam wrażenie, ogólny komunikat z poprzedniego odcinka, w cudzysłowie, tego serialu. Natomiast na tym szczycie mam wrażenie, NATO, w sensie państwa członkowskie, poszły mocno w konkrety. Było dużo konkretnych decyzji o centrum serwisowym patriotów, o produkcji różnych rodzajów sprzętu również amerykańskiego w Europie.
W dużej mierze NATO amerykańskiego, to dodajmy, pociski powietrze-powietrze AMRAM, czyli średniego zasięgu, nas tam akurat nie ma. No i jeszcze do HIMARS-ów pociski ATACMS, czyli te też tego większego zasięgu.
Balistyczne takie.
Tak, tutaj też chyba ta wisienka, że tak powiem, ma trafić do przemysłu niemieckiego. Ty pewnie masz powiedzieć dużo o atmosferze, czy było nerwowo, czy nie. Natomiast ja przed, co myślę, że nie jestem jakimś wyjątkiem, No bardzo no, obawiałem się, no czekałem, co się pojawi przede wszystkim ze strony amerykańskiej, tak? Czy będzie, no mówiąc krótko, sporo emocji, sporo takich mocnych wypowiedzi. Chyba tego udało się uniknąć, co do zasady. Natomiast jeżeli już później obserwowałem sam szczyt, no to tutaj wymieniłeś no, te umowy, ale chyba warto powiedzieć, że chyba nie było wcześniej takiego podkreślenia, takiego panelu przemysłowego, prawda? Czyli mówiąc krótko, ten pierwszy dzień przed tymi oficjalnymi czy roboczymi kolacjami był taki no, mocno pokazany pod kątem właśnie tej budowy tych zdolności w Europie, no i ogólnie w NATO, bo tu też trzeba dorzucić tą Kanadę, jeżeli już tu...
Japonia też.
Japonia, tak, Korea Południowa była. No ewidentnie jest to rynek, którym interesują się nie tylko firmy europejskie, ale do tego pociągu, no bo jednak te pieniądze są. No, ja myślę, bo też zerkałem, jak wyglądają te statystyki, no to są naprawdę już duże przyrosty kwotowo. Możemy już rozmawiać o ponad tam bodajże 700 miliardach dolarów, które wydaje ta europejska część razem z Kanadą. Więc jest to postęp w stosunku do tego, co było, no nie wiem, dekadę temu, tak?
No ja myślę, te pieniądze nawet parę lat temu.
Tak, a nawet i parę lat temu. To jest nawet, słuchaj, różnica rok do roku, nawet można powiedzieć.
No tak, no, po niektórych krajach to widać bardziej, po niektórych mniej. To też no tak. Z takich deklaracji, które mnie na przykład zapadły w pamięć, to była...
Właśnie było to widać na samym szczycie?
Było to widać, ale co pytasz, o pieniądze czy o...
Nie, że niektórym bardziej zależy, niektórym mniej, no bo to łatwo to geograficznie też pokazać, tak? Że gdzieś tam ta daleka, nie wiem, no Półwysep Iberyjski...
Ma swoją
południe,
wizję.
Tak, ma swoją wizję. Może emocje, chociaż oni są chyba gorące, ale te emocje związane tutaj może z tymi naszymi problemami są trochę inne i to od razu widać po tych procentach wydatków.
Tak, trochę widać, ale też właśnie jakby wracając do tego pierwszego dnia, to myślę, że było bardzo ważne, że z jednej strony, tak jak powiedziałeś, że tak naprawdę cały pierwszy dzień tego dwudniowego szczytu to były te tematy techniczne, przemysłowe. To był ten obszar w przypadku Polski na przykład, gdzie w cudzysłowie zabłysnął i minister Kosiniak-Kamysz, i wiceminister Gołota, i przedstawiciele polskiego przemysłu się pojawili, ale jakby to była ta część właśnie taka bardzo, bym powiedział, robocza, gdzie bardzo dużo się działo jakby w związku z właśnie z możliwościami przemysłowymi, możliwościami w ogóle dostarczania sprzętu, tym, tak jak wspomniałeś, dzieleniem się chociażby licencjami i możliwościami produkcji. I to były takie bardzo, bym powiedział, konkretne rozmowy na tym poziomie takim już wykonawczym. Natomiast drugi dzień to są prezydenci, to są jakby przywódcy państw, gdzie oczywiście reprezentował nas prezydent Nawrocki i tutaj widać było te konkretne działania na poziomie właśnie decyzji takich, bym powiedział, no, na tym wysokim poziomie, bym powiedział, no właśnie brakuje mi słowa, kompetencji, nie, bardziej...
Wysoki poziom decyzyjny, polityczny.
Tak, tak. No to były te takie najbardziej,
bym powiedział, widoczne. Jak sama nazwa wskazuje, teraz one są raz do roku. Kiedyś to było trochę bardziej jeszcze elitarne wydarzenie. Tak, tak. Teraz są raz do roku.
Chociaż są takie sugestie, że następny się odbędzie za 2 lata. Bo też warto powiedzieć, że następnym gospodarzem ma być...
Ja słyszałem o Albanii.
Albania, tak. Ja mówmy się, że Albania nie do końca jest jeszcze gotowa do tego.
Mówisz o wydarzeniu czy o organizacji wydarzenia, tak?
Ja myślę, że o wydarzeniu. To jest jednak jakby ogromna rzecz. To możemy o tym porozmawiać, myślę, trochę później, jak to wyglądało w ogóle na miejscu. Ale jakby wracając do tego podziału. I tutaj rzeczywiście prezydent Nawrocki, prezydent Trump, Zełenski. Mam wrażenie, że... byli dość jakby w centralnym tym obszarze. Też Polska usłyszała bardzo dużo, powiedział, pochwał i ciepłych słów, nie tylko ze strony prezydenta Trumpa, że rzeczywiście jesteśmy zaangażowani, że wydajemy dużo, że modernizujemy siły zbrojne, też, że zwiększamy te możliwości.
Wydaje mi się, że tak ogólnie z perspektywy tego europejskiego NATO, no to dla sekretarza generalnego Rutte, no jest wygodne wskazywać nas, my jesteśmy dużym krajem, krajem, dużo wydajemy. Oczywiście to są różne źródła, to na pewno nasi widzowie wiedzą. To nie tylko jest tak, że to te pieniądze po prostu leżą na ulicy. No,
dajmy tu duży napis safe.
Safe, kredyt też ogólnie, też i deficyt budżetowy. Natomiast co do zasady, to oczywiście nie bądźmy zaskoczeni. My jesteśmy dzisiaj na pewno bardzo wygodnym argumentem na różne słowa Amerykanów o tym, co dzieje się w Europie. No i wiele wskazuje na to, że coraz więcej tych krajów jednak dorzuca tych kolejnych procencików, które przekładają się na te miliardy euro, które przekładają się oczywiście nie tylko na zakupy, ale w ogóle na podniesienie jakiegoś poziomu gotowości, zdolności w ogóle obronnych, militarnych, może szerzej, bo faktycznie może słowo obronnych jest za bardzo takie asekuracyjne.
Defensywne.
Natomiast zawsze wojskowy powie, że wojna się tak naprawdę wygrywa się atakując. No i te NATO też podjęło takie kluczowe z perspektywy tych wyposażenia, decyzje.
Powiedzmy o tym, tak, bo to są ważne decyzje.
No, nie wiem, czy masz to samo na myśli, ale choćby i w końcu wymiana floty samolotów powietrznych, tych radarów, AWACS-ów, gdzie dotychczas lataliśmy na kilkunastu samolotach opartych o platformę Boeinga. To jeszcze tam lata 80. Bardzo dobrze znany moim zdaniem obrazek w Polsce, bo to się już dawno temu przebiło.
Te cztery silniki i ten duży talerz na górze.
Tak. No i będzie konstrukcja europejska, bardziej kompaktowa. Trochę taki znak tych dzisiejszych czasów. No, ale też była i zapowiedź, nie wiem, czy chcesz się do tego odnieść, ale też była i zapowiedź utworzenia tej wspólnej takiej jednostki, nazwijmy ją, ciężkiego transportu lotniczego. Oczywiście to nie są te Antonowy, które teraz wynajmujemy, kilkusilnikowe AN-124, co nawet polskie wojsko korzysta z takich usług, ale A400M, Atlas, bardzo popularny samolot transportowy w Europie, w zainteresowaniu także naszego kraju, jasno trzeba powiedzieć. Nasi wojskowi mówią o tym, mamy długie linie logistyczne, kupujemy wyposażenie w Korei Południowej, w Stanach Zjednoczonych. Warto mieć coś, co pozwoli nam narodowo zbudować most. To jest atak a propos. Nie wiem, o czym tam jeszcze słyszałeś, albo może chcesz...
Nie, no właśnie myślę, że jakby troszkę to są, myślę, te najbardziej kluczowe, duże decyzje, właśnie te natowskie. Z jednej strony przesiadamy się z tych Boeingów, to też trzeba powiedzieć, że o ile samolot jest z lat 80., to jakby platforma jest jeszcze starsza, bo to jest samolot pasażerski Boeing 707, o ile dobrze pamiętam. Stąd cztery silniki już dawno wyszły z mody. I no, to były problemy też kosztów i nie tylko modernizacji tego wyposażenia jakby wojskowego, ale samego utrzymania platformy w użyciu, bo po prostu części do tych samolotów się wyczerpują. No, jakby lata ich... Chyba
znamy to z naszego podwórka. No nie da się w nieskończoność czegoś modernizować, podtrzymywać. Nawet oczywiście.
Można, ale to coraz więcej kosztuje.
Tak, i na pewnym etapie trzeba jednak podjąć decyzję, że no, trzeba iść w nową platformę, w nowy system, w nowe możliwości późniejszej ich modernizacji. No, nie wiem, czy tam w Ankarze dużo mówiliście o takiej kolejnej zapowiedzi, czyli inwestycje w ten system rurociągów paliwowych. Tak. To też bardzo duża kwota, padało bodajże 27 miliardów euro.
Więc... Tak, no to jest zresztą, tutaj jakby trzeba to zapisać w pewnym sensie jako sukces Polski, bo to był jeden z tych dużych, ważnych tematów, z którymi przyjechał prezydent Nawrocki i mówił o tym bardzo głośno, zanim, że tak powiem, te obrady plenarne się zaczęły, że ważne jest, żeby te linie zasilające w paliwo przedłużyć jednak od granicy z NRD, którego już nie ma, tak, może jednak do Polski i innych krajów, które tu są, więc to jest bardzo ważne, bo to też jakby pojawia się tutaj, że jest to bardzo ważna infrastruktura dual use, bo myślę, że paliwo czy cywilnie, czy wojskowo będzie potrzebne.
Nawet wiesz, z perspektywy takiego biznesowego spinania się tej inwestycji.
Tak.
No, nie może ona czekać na wojnę, która oby nigdy nie wybuchła, tylko po prostu niech pracuje zawczasu,
niech
na rzeczy
zwróci.
różnych, no nie wiem, lotniska i tak dalej. No tu ważna też chyba uwaga z naszej strony powinna paść, że my już pewne działania prowadzimy, żeby przynajmniej po tej naszej polskiej stronie podpisaliśmy takie wstępne umowy w ubiegłym roku. W kwietniu podpisano firma Pern się tym zajmuje, czyli firma, która tak naprawdę zarządza tam nad kilkoma bodajże tysiącami różnych rurociągów w Polsce i baz paliwowych. Ten projekt prowadzi, żebyśmy my właśnie dociągnęli tą naszą instalację do granicy z Niemcami, tak. Ale dalej potrzebujemy faktycznie inwestycji od innych. Tak, inwestycji od innych.
Tak.
No i tutaj ja rozumiem, że ta polska część też jest w ramach tych 27 miliardów euro, które no, na to jako takie nie ma, to no bo tu na to nie jest z nieba, że tak powiem, nie ma swojej maszynki do robienia pieniędzy, nie ma swoich podatków, ma swoje w sumie podatki.
No ma w sumie, bo zrzucamy się wszyscy.
Ale to jest, tak jak nawet zerkałem, no w skali tych ogólnie tych inwestycji, jakie na to jako instytucja rokrocznie prowadzi w różnych miejscach, to jest naprawdę ogromny program.
Tak, tak, no to jest program też przewidziany na długie lata, no bo jakby umówmy się, że to jest ten jeden z tych, mam wrażenie, jak to się ładnie mówi, znaków czasu, że rzeczywiście NATO się przesunęło na zachód i w sumie na północ.
No, przesunęło się już prawie dwa pokolenia temu.
No tak, no, ostatnio się przesunęło bardziej na północ, ale, tak. Ale przesunęło
ale
się,
tak mówisz... o naszym podwórku, nie?
Tak, przesunęło się długie lata temu, a jakby infrastrukturalnie tu się niewiele zmieniało. To są te sygnały właśnie, rurociągi, i ten temat stałych baz amerykańskich w Polsce, który też się tam przewijał.
Podejrzewam, że powinniśmy dowieść, no tak zakładam.
Tak,
nie
tak,
wiem, czy patrzysz na to optymistycznie,
ja
czy
myślę,
nie.
Że to jest realistyczne.
Oczywiście możemy rozmawiać o skali, tak? No bo jedni by tu chcieli widzieć jakieś dywizje, nie wiadomo co, ale o skali liczonej raczej w tysiącach myślę, że możemy rozmawiać.
Tak, ja myślę, że to też jest logiczne, żeby zmienić tą... To też powiedzmy trochę, jak to wygląda, że też dla żołnierzy to będzie po prostu wygodniejsze. Bo rotacja wygląda tak, że co kilka miesięcy nowa grupa żołnierzy się przyjeżdża tutaj, musi się tu zainstalować, oczywiście bez rodzin, bez tej całej, bym powiedział, otoczki, natomiast baza stała to jest otoczenie tego też właśnie rodzinami, szkołami, sklepami, jakby całą tą...
Czas służby, czas rozrywki, tak?
Tak, życie normalne. Tak.
Dokładnie, bo to jednak nie jest wyrwanie z pewnego środowiska w Stanach Zjednoczonych, tak. Wyrwanie też pod względem takim wojskowym, bo nawet zapoznawałem się z takimi materiałami tworzonymi przez wojskowych za oceanem. No i oni jasno mówili, ten cała rotacja to nie jest tylko 9 miesięcy w Polsce. W sumie to wyrywa im brygadę na 30 miesięcy, bo ona się wpierw przygotowuje, tranzyt, rotacja, później powrót, później odtworzenie, nie wiem, tego sprzętu, odebranie urlopów pewnie
tak,
i
tak.
Wiele innych rzeczy. Więc no to jest ten jeden z elementów. Nie wiem, może coś byśmy o tej Polsce powiedzieli w Ankarze więcej. Bo były jakieś umowy? Coś tam mam z tyłu głowy, ale nie wiem, na ile to jest takie fizyczne.
No to mów, co masz z tyłu głowy?
Nie, no głównie chodziło mi o Anduril, tak. Jest to dosyć ciekawe. Z racji tego, że niewiele wcześniej podpisano porozumienie, no takie strategiczne, to jasno
no,
to
parę
powiedzmy.
Parę miesięcy wcześniej.
Parę miesięcy wcześniej, ale i parę dni wcześniej też było podpisane porozumienie, że tak powiem, już nie taki dokument intencyjny.
A chodzi ci o porozumienie w Polsce?
Tak, w Polsce.
Tak,
no i później podpisaliśmy, wiem, że wiceminister Konrad Gołota był obecny. Chodzi o to, żebyśmy spróbowali z tymi ewentualnie produkowanymi w Polsce pociskami lekkimi, niskokosztowymi, tak zwanymi pociskami manewrującymi, tak to może określmy, Barracuda, żebyśmy może spróbowali wejść w tym na rynek łotewski, estoński.
Tak, no, kraje bałtyckie są zainteresowane. Też może powiedzmy krótko, o co chodzi z tą Barracudą. No, no ja będę złośliwie mówił, że to taki amerykański szachet, tylko, czy gierań, tylko troszkę bardziej inteligentny. Natomiast pod względem jakby możliwości...
Może to robi dużą różnicę, słuchaj.
Tak, tak, może robić, ale nadal na przykład głowica jest mała, no bo maksymalnie...
Nie, to jest mały pocisk. To nie ma, to jest nawet skromniej niż ten szachet, no bo to jest tam, teraz mówi się o w granicach tam 40, ponad 40 kilogramów.
To zależy. To będę jakby szedł w szczegóły, bo to zależy, ponieważ Anduril się chwali, że to jest jakby system modułowy, więc to trochę jak z klockami Lego, tam można te klocki trochę przestawić.
No powiedzmy teoretycznie otwarcie. Więcej paliwa, mniejsza głowica i
dokładnie.
Krótko dalej poleci.
Tak, więc na ten 1000 kilometrów powiedzmy jesteśmy w stanie wysłać te, zaokrągłem sobie 50 kilo, no a na powiedzmy 500 kilometrów jesteśmy w stanie wysłać tą Barracudą jakieś 80 kilo. No to nadal jest mało porywające w porównaniu z na przykład z JASM-em, ale też...
klasycznym pociskiem manewrującym.
Ale też powiedzmy uczciwie, że głowica JASM-a to waży mniej więcej tyle, co cały ten, cała ta barakuda.
Chyba więcej, tak.
Tam 450 głowica.
Te czasy, konflikty zbrojne trochę pokazują, że jest miejsce, na pewno jest miejsce dla takich też i masowych, niskokosztowych, przynajmniej sam producent chwali się tym, traktując to jako zaletę, że 70% elementów on po prostu wziął z rynku, takiego pocisku. Dzięki temu jest w stanie, mówiąc krótko, szybciej coś zrobić, a po drugie taniej coś zrobić.
Ale też może tam pozamieniać te części między sobą. To też jest ważne, że ten produkt jest, powiedział, bardzo podatny na adaptację, to znaczy jak nam się jakieś części, mówiąc kolokwialnie, skończą, bo nie wiem, dostawca przestanie je nam przysyłać, to jesteśmy w stanie w nim poprzestawiać te klocki i zamienić na coś innego. To jest duży plus w porównaniu z systemami takimi jak JASM. Poza tym ja patrzę na to też jako jakby systemowo, to znaczy niech będzie, że wysyłamy to na ten 1000 kilometrów, możemy wysłać te barakudy na przykład z głowicami zakłócającymi. Tak. Możemy je wysłać też tylko po to, żeby, mówiąc kolokwialnie, wkurzyć obronę przeciwlotniczą ilością celów, które trzeba wyeliminować. Jeśli się odpowiednio dobierze te parametry, to będzie ciężko je rozróżnić.
Producent jasno mówi, że jest wersja bojowa z głowicą, ale może to być po prostu też wersja taka, nazwijmy to transporter, bezzałogowiec, który ci przeniesie jakiś zadaniowy element.
Ładunek, powiedzmy, niekinetyczny, jak to się ładnie mówi.
Ulotki rzucimy gdzieś nad Moskwą, albo za Uralem.
40 kilo ulotek na Moskwę. Ale zostawmy tego Andurila, bo to jest ciekawy temat, ale pojawiały się też takie bardziej egzotyczne wątki, na przykład rozmowy z Japonią na temat kosmiczne, o ile dobrze pamiętam. Też ciekawy temat. Japonia, nie oszukujmy się, jest państwem, które w kosmosie sobie radzi.
Generalnie radzi sobie w tych zaawansowanych technologiach. Chyba naszych widzów nie trzeba przekonywać
do tego.
Te tematy już się dawno temu pojawiały, bo ja to już nawet kilkanaście lat temu, można powiedzieć. Mm-hmm. Na przykład w radiolokacji jest coś takiego jak te moduły nadawczo-odbiorcze na azotku galu, czyli taka nowoczesna technologia.
Najnowsze radary. Tak. Powiedzmy po prostu te F-35, które mamy w tle, czy te...
Nasze nawet radary.
Tak, słynne radary, nie tylko do Patriotów, ale też nasze najnowsze.
Radar Bystra i inne. Chodziło mi tylko o to, że pamiętam rozmowy naprawdę już dawno temu. I nawet sam widziałem, bo na przykład będąc na Eurosatory, wystawiał się przemysł japoński, chwalił się tą mikroelektroniką, że po prostu nie jesteśmy tylko skazani na to, czy chce nam technologię przekazać na przykład partner amerykański, czy nie, ale dzisiaj możemy jej szukać tak naprawdę także w Japonii, kraju, który jako drugi na świecie, oprócz Stanów Zjednoczonych, wytwarza pociski PAK-3 MSI. To też trzeba jasno powiedzieć, bo trochę tak chciałem nawiązać...
Chcesz przejść płynnie do tego tematu.
Nawet... korci mnie bardzo, żeby zapytać, czy o tych pociskach też trochę było mowy tam w kuluarach wśród dziennikarzy, podpytywano was, czy może któryś z decydentów coś na ten temat mówił, bo oczywiście PAK-3 jako rodzina, powiedzieliśmy na początku hasłowo, że ma powstać centrum serwisowe w Europie związane z kilkoma krajami, między innymi z Polską.
Tak, i to jest jedna z tych bardziej konkretnych, bym powiedział, informacji związanych z pociskami
PAK-3.
Mhm. PAK-3, bo oczywiście pojawił się też wątek tego, że Ukraina, prezydent Trump rzucił od niechcenia, że Ukraina może produkować pociski Patriot. Nie wiadomo dokładnie, co miał na myśli.
Będzie coś z tego?
Szczerze, ja mam wrażenie, że tu też troszkę się pomieszały wątki, bo w tym wątku o produkcji na Ukrainie też mówił prezydent Trump o Polsce, więc ja nie wiem, czy to nie chodzi na przykład o to, żebyśmy my produkowali albo koprodukowali tu w Europie. To też wracamy do tego wątku produkcji AMRAM-ów i właśnie pocisków do Patriotów w Europie generalnie i po prostu dostarczali Ukrainie, co Amerykanom też się opłaci, bo oczywiście będziemy za każdy egzemplarz wyprodukowane, musieli uczciwie zapłacić. No, jakby krążącym żartem tam na miejscu było pytanie, czy Lockheed Martin, czyli producent pocisków PAK-3, już o tym wie, że będzie produkował.
Ja myślę, że to zasadne pytanie.
Tak, bo mogą też być zaskoczeni, no, tak samo jak
znamy wypowiedzi, różne wypowiedzi prezydenta Trumpa. Faktycznie chyba trzeba poczekać, aż jakiś realny podpis gdzieś na poziomie wykonawczym się pojawi. To po pierwsze pod względem, no, nie tylko woli politycznej, ale takim też i technologicznym, wyzwania. No. Tak? To jest proces nie taki, który pomoże Ukrainie przetrwać tą zimę, tylko no, naprawdę realne. Wieloletni nawet, można
tak,
powiedzieć.
Tak, to umówmy się, powiedzmy to wprost. Mamy doświadczenia z Polski. Obaj widzieliśmy, jak wyglądają zakłady, które produkują zgodnie z amerykańską technologią i amerykańskim standardem, chociażby w Mielcu. Tak. No i to nie jest coś, co można zrobić w pół roku.
Ale i dodajmy, jakieś elementy do pocisków PAK-3 MSI wykonujemy u nas w wojskowych zakładach elektronicznych w Zielonce.
Tak jest, ale to tam jest dokładnie ta sama sytuacja, czyli żeby produkować, trzeba spełnić standardy amerykańskie, które się nie zmieniają niezależnie od tego, gdzie się produkuje. Tak. Bardzo ścisłe zasady dotyczące bezpieczeństwa, powiedziałbym, czystości, kwestii tych, że tak powiem, oddzielenia tej części produkcyjnej amerykańskiej od wszystkiego innego. Więc to nie są rzeczy, które można zrobić szybko.
Mówiąc krótko, na jednym biurku nie da się naprawiać systemu NEWA na przykład, które mamy ciągle i coś pracować nad amerykańską rakietą. To prawda, to są całkowicie wydzielone strefy. My walczymy o to, tak, żeby no, jakiś
tak,
nasz,
żeby mieć więcej.
Jak największy wkład. No, jest, no, zamówiliśmy ponad, według takich informacji publicznych, sporo, ponad 800 tych, w sumie w ramach tych dwóch tak. faz programu Wisła, ponad 800 tych pocisków konkretnego typu, więc no, mamy nie tylko ambicje, ale no i jakieś argumenty. Ja wiem, że to dzisiaj jest produkt, który w dużych ilościach na przykład kraje Bliskiego Wschodu pewnie chętnie by widziały u siebie.
No, nawet ostatnio, jak wiemy, pokój z Iranem jest kruchy i...
Nawet w trakcie szczytu w Ankarze, prawda?
Tak,
ten temat był podejmowany.
Pojawiał się też, to taki z takich żartobliwych historii, to też wszyscy pewnie wychwycili, że Trump był bardzo zirytowany zachowaniem Islamskiej Republiki Japonii, bo mu się coś tam pomyliło akurat w tym momencie. Oczywiście pół żartem, pół serio też się ten wątek pojawił, ale umówmy się, że zagrożenie ze strony Iranu, które no, zostało, mówiąc tak kolokwialnie, odpalone tym atakiem i Iran nagle się zorientował, że ma bardzo dobrą pozycję przetargową i wpływa na cały światowy rynek, no, spowodowało, że ciężko będzie tam wywrzeć jakąś presję silną na Iran. I też to, że co chwila jakieś pociski, drony czy coś innego z tego Iranu przylatują w różnych kierunkach, więc popyt na pociski przeciwlotnicze jest ogromny. I myślę, że to jest główny powód, dla którego Amerykanie są chętni, żeby te kompetencje związane czy z eksploatacją, czy z produkcją przetransferować do Europy.
Słuchaj, Lockheed Martin no, niedawno dostał zadanie zwiększenia trzykrotnie skali produkcji tych pocisków.
Na potrzeby tak naprawdę amerykańskie.
Podejrzewam w zdecydowanej większości, no ale i myślę, chcieliby też zarobić na tym, no bo cały program będzie się ładniej spinał, jeżeli no, uda się też zaspokoić potrzeby rynkowe, no bo rynek jak nie będzie miał tych pocisków, no to nagle zacznie się zastanawiać,
a
może coś innego.
Tak, zacznie szukać alternatywy.
Bo nie jest za duży, ale takie głosy się mogą pojawić.
No tak, zwłaszcza, że w Europie też pracuje się nad pociskami, które mają osiągnąć te możliwości, chociażby w rodzinie, którą powiedziałbym, myśmy też udomowili, tak. Czyli mówimy o Narwi.
I pociskach CAM i wersji tej MR, czyli tak. Mówiąc krótko o tym zasięgu no ponad 100 kilometrów, na który tak realnie no, czekamy. No, trzeba to wyłożyć tak. Duże środki finansowe, żeby z Brytyjczykami wejść w ten temat. No ale no, to jest kwestia decyzji takiej właśnie na tym poziomie politycznym wśród osób, z którymi byłeś w Ankarze. No bo to w jakiejś tam perspektywie być może to byłaby jakaś taka nasza nie tylko odskocznia zdolności dla naszego przemysłu, ale też jakaś nisza taka bardzo ważna zaspokojenia tutaj naszych potrzeb, nie tylko patrząc, jakie transporty mogą przyjść ze Stanów Zjednoczonych.
Tak, no to jest kolejny temat, czyli który też pojawiał się bardziej tego pierwszego dnia niż drugiego, czyli właśnie kwestie tej samodzielności, jeśli chodzi o wytwarzanie amunicji. No tak jak wspomnieliśmy, coraz więcej różnych rodzajów uzbrojenia potrzeba w naprawdę masowych ilościach. I to nie są proste rzeczy jak pociski artyleryjskie, z którymi też są problemy, bo jak wiemy, zapotrzebowanie jest kolosalne i rynek w zasadzie zasysa wszystko, co uda się wyprodukować.
Tak, ale mam w pamięci taką wypowiedź, to chyba sprzed samego szczytu w Ankarze, no, że już wkrótce, bardzo szybko, to nie perspektywa kilku lat, zdolności europejskie sięgnąć mają 4 miliony pocisków rocznie tego podstawowego kalibru, więc to by wskazywało, że dużo się dzieje. Faktycznie to wpadamy w pewne takie koło, bo z jednej strony oczywiście zawsze narzekaliśmy, że inne kraje nic mało wydają, może tak, na obronność. No ale teraz wszyscy się rzucili na ten rynek, koszty, że tak powiem, rosną, produkty, wartość ich, cena też rośnie, no bo jednak to ciągle jest biznes. No i trochę odbija się nam to czkawką, także u nas, że chcemy coś w krótkim czasie pozyskać, ale w tym czasie chcą i inni to pozyskać, więc to już niestety nie są te czasy kiedyś, kiedy to Polska, nie wiem, chciała mieć ciągle dużą armię, dużą lądową armię, a u innych moglibyśmy przebierać, kto nam coś dostarczy.
No tak, tak, to jest sytuacja, która powoduje, no jak zwykle, jak jest popyt, to cena może rosnąć.
Bo nie należy o tym zapominać. Pomimo oczywiście budowy zdolności wojskowych, to jednak ciągle jest biznes i ogromne pieniądze.
Tak, i tu też pojawiały się inne ważne tematy, na przykład zabezpieczenie najróżniejszych, bym powiedział, strategicznych surowców przez państwa NATO. To też był wątek, który się pojawiał, że należy jakby stworzyć tutaj odpowiednie, bym powiedział, możliwości, żebyśmy my na przykład mieli możliwość produkowania sprzętu niezależnie od tego, czy jesteśmy w stanie zaimportować co po niektóre surowce, które na przykład w większości w tej chwili przybywają z Azji. To jak ktoś potrzebuje...
Ale pojawiały się tylko pytania, czy też i odpowiedzi?
Nie no, pojawił się cały temat właśnie stworzenia, że tak powiem, tego systemu, tej bazy, jeśli chodzi o te surowce strategiczne, zwłaszcza najróżniejsze potrzebne przy produkcji mikroprocesorów i różnych innych wysokich technologii, no bo tak jakby idąc w stronę takiego najprostszego wyjaśnienia dla takiego widza, który nie wie, w czym problem, przypomnijmy sobie, co prawda to już była 6 lat temu, pandemia i nagle się okazało, że europejski przemysł farmaceutyczny się zatrzymał w dużym stopniu, bo wiele surowców czy półproduktów pozyskiwał z Chin i z innych krajów Azji, które w tym momencie nie miały za bardzo na sprzedaż, bo same były zajęte produkcją, więc...
No tak, pandemia była dobrą szkołą dla każdego. Też tych, o których mówiliśmy, gdzieś tam z Półwyspów Iberyjskich, z południa. I myślę, że trochę mogą też poczuć, że jednak i w tym segmencie warto solidarnie coś zrobić.
No. Tak, żeby być w jakiejś, bym powiedział, szerszej strukturze zorganizowanej i zaangażować się w nią, żeby potem móc powiedzieć, no jesteśmy, jakby wrzucamy pieniądze do wspólnego kubełka, to weźcie nas pod uwagę, no bo to jest ten ważny temat. Tak jak spojrzymy właśnie troszkę, bym chciał już spojrzeć trochę z lotu ptaka na tą sytuację. Ten szczyt NATO nam pokazał właśnie wiele rzeczy. Po pierwsze, Amerykanie są nagle chętni, żeby dzielić się możliwościami produkcyjnymi, bo sami poczuli, że mają wąskie gardła tutaj. Problematyczne już w skali ich możliwości operacyjnych. Z drugiej strony, Europa w niektórych technologiach, jak wspomniane samoloty wczesnego ostrzegania, czy samoloty transportowe, to nie poruszyliśmy za szeroko tego tematu, to myślę, że jeszcze zahaczymy o niego, powiedziała, spokojnie, mamy swoje możliwości, to teraz postawimy na swoje. To troszkę, jeśli chodzi o te samoloty wczesnego ostrzegania, to też jest troszkę jakby znak czasów, no bo wcześniej Szwecja nie była w NATO, więc ten samolot, mówiąc kolokwialnie, nie był natowski. W tej chwili to jest kraj natowski. Na te samoloty zdecydowało się nie tylko NATO jako całość, ale też na przykład Francja.
Ale popraw mnie, czy się mylę, Platforma będzie chyba kanadyjska.
Tak, a Platforma jest kanadyjska.
Tak, po prostu system ten zadaniowy, radar mówiąc kolokwialnie.
No cały skład,
jest
tak.
Taki no, szwedzki, tak to powiedzmy. Natomiast no, to będzie transatlantycka kooperacja, ale nie konkretnie ze Stanami Zjednoczonymi.
Tak, będzie transatlantycka, to jest jakby ten kolejny znak czasów, że pojawiają nam się tutaj wątki tej współpracy transatlantyckiej większej z Kanadą. Kanada, przypomnijmy, weszła do systemu SAFE.
Nie bez powodu, no bo też chce rozwijać swoją zbrojeniówkę, mówię.
Tak, chce też być bardziej niezależna od Amerykanów, z którymi miewa burzliwe stosunki.
Szczególnie ostatnio.
Szczególnie ostatnio, więc to też jest jeden z tych elementów w tym puzzlu, bym powiedział, natowskim, który się zmienia. Że ułożenie tych klocków się nam pozmieniało i nagle pojawiają się zupełnie nowe połączenia i państwa, które kiedyś nam się... Powiedzmy to też wprost. Kanada zawsze bardzo się angażowała w działania NATO. Delegowała swoje samoloty, swoje
państwo siły. Ramowe na Łotwie. Tam są nasi czołgiści w ramach tej grupy bojowej NATO. Państwem ramowym jest tam Kanada, co ktoś z boku by powiedział, no, że te kanadyjskie siły zbrojne może nie są aż takich dużych rozmiarów, ale jednak podjęto ten wysiłek i od prawie dekady przecież te grupy bojowe, na początku batalionowe, teraz są trochę rozwijane do większych rozmiarów brygadowych. Różnie to się udaje, ale takie są, jak to w NATO, zamierzenia. No jakiś tam krok po kroku coś tam się dzieje w dobrą stronę.
Tak, tak. I to też trzeba powiedzieć, że Kanada jest też bardzo ważnym państwem, to przypomnijmy, jeśli chodzi o Arktykę. No, umówmy się, że NATO jest powiedział...
O, od Arktyki niedaleko, zaraz tam Grenlandia i Kanada.
No właśnie.
No bo był ten wątek.
Przemknął. Na szczęście nie spowodował jakiegoś...
Wydawało się, że temat umarł, że tak powiem, jakoś już się dogadano. Natomiast no, ilekroć widzę, prezydent Trump pojawia się w Europie, to chyba sobie przypomina. No.
Tak, to też trzeba powiedzieć, że prezydent Trump był bardzo aktywny i bardzo chętnie mówił na różne tematy. To też jest dość charakterystyczne, że skupiał na sobie dużo uwagi i myślę, że przez to wiele takich...
W sposób naturalny prezydent Stanów Zjednoczonych skupia dużo uwagi, ale rozumiem, prezydent Trump jeszcze dodatkowo.
Tak, dodaje do tego kilka dodatkowych punktów i no, tutaj też pojawiły się takie, bym powiedział, wątki skomplikowane, związane z tymi relacjami już personalnie z prezydentem Trumpem. Z jednej strony bardzo, bym powiedział, wystawne przyjęcie go przez Erdoana, z którym wyraźnie jakby czują vibe.
To może niedługo F-35 zostaną odblokowane, słuchaj,
no,
dla Turcji.
Ten wątek też się pojawił. Rzeczywiście są takie rozmowy i sugestie, że ten temat może zostać odblokowany i Turcja może wrócić do programu F-35, a przynajmniej odebrać swoje samoloty, chociaż...
Część z nich jest składowana od kilku lat, przynajmniej tak twierdzą Amerykanie.
Tak, więc...
Te, które powstały oczywiście.
Tak, więc to tutaj jakby widać tą relację. Z drugiej strony widać, że na przykład sekretarz generalny no, też starał się, może nie elegancko powiem, ale jakoś podejść prezydenta Trumpa, żeby nie wygenerował tutaj żadnego kryzysu.
No tak trochę na początku o tym mówiliśmy, że przed samą Ankarą, przed szczytem, no chyba najwięcej obaw wszyscy mieli. No jak, oby się to nie skończyło awanturą. Jakąś.
Tak, ale zauważ, że rozmawiamy już dłuższą chwilę,
ale...
no z pół godzinki, a jeszcze ani razu tak naprawdę nie pociągnęliśmy na poważnie tematu Ukrainy i prezydenta Zełenskiego, który też był...
Miałem w pamięci, ale myślałem, że może będziemy finalizować i z tym wyjdę, ale tak, prezydent Zełenski był, nie wiem, miałeś okazję zobaczyć prezydenta Ukrainy?
Szczerze mówiąc w przelocie, to też jakby trochę wyjaśniając, jak wygląda sytuacja, w szczycie jednak jest dość mocna separacja, zwłaszcza w Turcji, tych osób, bym powiedział, kluczowych i dostęp do na przykład tych ważnych konferencji był ściśle reglamentowany i każdy z krajów miał bardzo wydzieloną pulę, pewnie proporcjonalną do jakiegoś tam szerszego planu, więc no, nie wszyscy dziennikarze, na przykład polscy, mogli się pojawić na konferencjach innych głów państw, czy na tych elementach, bym powiedział, zbiorczych tego całego, tej otoczki oficjalnej, więc no, to jest troszkę też śmieszna sytuacja, w cudzysłowie śmieszna, że przyjeżdżamy do Ankary, spędzamy w samolocie kilka godzin, jesteśmy w tym samym budynku, ale tak samo jak ty, ja na przykład wiele wystąpień i tych elementów...
Telefon.
Tak, obejrzałem albo na komputerze, albo na telebimie, albo w jakiś inny sposób, tak naprawdę nie było tutaj dużej różnicy. Natomiast no, były te wybrane momenty, w których rzeczywiście można było z kimś porozmawiać, z kimś się spotkać. I...
Był dostęp do polskiej delegacji? Taki dosyć... Czy jesteś zadowolony, że no, przynajmniej ci nasi przedstawiciele władzy zadbali o to, żeby polscy dziennikarze mieli...
Na ile mogli, mam wrażenie, że byli dostępni. Chociaż to też trzeba powiedzieć, że no, to były pracowite dwa dni dla obu delegacji, bo to też trzeba powiedzieć, że osobno podróżowała delegacja rządowa, a osobno prezydencka, też ze względu na to, że powiedziałbym, ich dni aktywności też były inne tej najważniejszej. Także no, to było dość skomplikowane, ale no, myślę, że tutaj zrobiono sporo, żebyśmy rzeczywiście mieli te informacje na bieżąco i możliwie z pierwszej ręki.
No to napomknijmy chociaż chwilę o tej Ukrainie. Jak uważasz, prezydent Zełenski powinien wyjechać zadowolony?
Nie wiem, szczerze mówiąc.
Taki element, no bo słuchaj, no jednak podkreślono na poziomie NATO, czyli także i prezydenta Trumpa, to, że celem jednak tym strategicznym sojuszu jest nie tylko zagrożenie, ale i popieranie, wsparcie Ukrainy.
Tak.
Było o tym, potwierdzono to, że w tym roku i w przyszłym Ukraina ma dostać, no, od partnerów europejskich, powiedzmy otwarcie, tak, wsparcie wojskowe i sprzętowe, szkoleniowe i tak dalej, na poziomie 70 miliardów euro. To nam jednak trochę pokazuje, o jakiej skali wsparcia my rozmawiamy, o jakim też i wyzwaniu tutaj, no i co może Ukraina dzisiaj robić. Te technologie też i dronowe, o których też było głośno u nas w kraju i często jest głośno, ale też dzięki miliardom od kogo, że tak powiem, to wszystko jest w stanie Ukraina pociągnąć, że tak powiem. Cały ten konflikt zbrojny z Federacją Rosyjską.
Też zapadły decyzje o kolejnych zakupach, na przykład pocisków do systemu Patriot w ramach tego programu PURL, w którym też Polska brała udział akurat chyba w tym.
No właśnie, dołożyliśmy się coś teraz?
Chyba do tej akurat edycji się nie dołożyliśmy.
Zachowawcze podeszliśmy.
Nie wiem, nie wypowiem się w tej kwestii. Trzeba spytać osoby decyzyjne, które były tam na miejscu, o szczegóły. Natomiast tak, z jednej strony masz rację, zapadły duże jakby takie deklaracje, ale co do tych szczegółów, na przykład bieżącej potrzeby pocisków przeciwlotniczych, mimo że prezydent Zełenski o tym mówił przy każdej możliwej okazji, no to już takich decyzji zdecydowanych brakuje. Więc ja
może prezydent Trump zagrał strategicznie, jak nie wiesz, co odpowiedzieć komuś, przekaż mi pociski, no to powiedział, ja nie tylko, nie muszę wam przekazywać, wy będziecie je produkować, tak?
Tak, tylko pytanie, czy...
Ucieczka do przodu.
Tak, trochę ucieczka. I mam wrażenie, że jakby na poziomie tych takich wielkich decyzji i deklaracji rzeczywiście Ukraina może wyjść z przekonaniem, że ma wsparcie NATO, co na pewno wykorzystała propaganda rosyjska, ale jeszcze nie sprawdzałem, i na pewno ogłosi, że to NATO prowadzi wojnę na Ukrainie.
Sporym echem odbiło się właśnie te słowa, o których tu mówiliśmy, tak, prezydenta Trumpa, o tej licencji. Ale trochę raczej na zasadzie chyba też ta sfera rosyjska, tej rosyjskiej części internetu, chyba też to traktuje jako takie na poziomie trochę takiego podśmiewywania się, że prezydent Trump wszędzie wojny prowadzi, wszędzie wszystko by obiecał i przekazał.
No, Rosjanom teraz potrzebny jest jakiś powód do śmiechu, bo tak ogólnie to nie mają zbyt wesoło. Rosja zakazała właśnie eksportu diesla, czy paliwa do diesla przetworzonego, i jak wiemy, problem z paliwem w ogóle na terenie
całego kraju. Tak. się i raczej się będzie pogłębiał.
Tak.
No i zobacz, co potrafiły zrobić w dużej mierze, bo to trochę nawiąże do tej barakudy i jej głowicy bojowej, jednak stosunkowo małe drony ukraińskie, no tam to nie mamy głowic bojowych kilkuset kilogramów.
Będę polemizował.
I bardzo dobrze.
Będę polemizował, żebyśmy mogli się nie zgodzić bardzo elegancko, bo na przykład najpopularniejsze flamingi jednak...
No stary, ale flamingów ile było? Flamingi nie zmieniły, że tak powiem, sytuacji rosyjskiej.
Ale jednak są istotnym elementem.
Flamingi, czyli no dopowiedzmy, no to jednak tak nazwijmy go nawet pociskiem manewrującym, tak, silnikiem odrzutowym od samolotu szkolnego, jakoby przenoszącym nawet do ton, głowicę o masie nawet do tony. Pewnie to też ma ta zależność zasięgu, znaczenie od masy głowicy. No tak powiem, jako taki obserwator to jest z boku. Ostatnio widać, że trochę więcej tego lata, tych flamingów, tak. Ale jednak to ciągle jednak tą masę, tak. Tą rozproszenie tych uderzeń, to tworzą te samolociki, o tak bym powiedział.
Tak, w dużym stopniu, ale one rzeczywiście przenoszą te głowice tam powiedzmy od kilkudziesięciu do tam stu...
No, bomby 100-kilogramowe, bo to często jest naprawdę pewna taka forma prowizorki nawet.
Tak, no nawet te flamingi bardzo często po prostu zamiast głowicy mają rosyjską bombę lotniczą, na przykład 500-kilową. No to też jest rozwiązanie, po co jakby wymyślać koło od nowa, jak ma się gotowe klocki, z których można coś zmontować. I to jest, myślę, jeden z tych elementów jakby sukcesu ukraińskiego, że tego, który też oddziaływuje na, mam wrażenie, na NATO, czyli to składanie klocków, które już się ma, i też widzę jakby ten nurt, który tutaj się...
Umiejętność improwizacji, wykorzystania tego, co jest na rynku. Taka też. Pewna elastyczność, ale oni sobie, słuchaj, mogą na to pozwolić.
Znaczy, oni nie mają wejścia.
Możemy się w ogóle spotkać, o tym porozmawiać,
no,
ale oni jednak działają trochę w innych warunkach niż my, w innych uwarunkowaniach.
I w innych standardach bezpieczeństwa.
Jakby nie mówić, no po prostu mają sytuację podbramkową, tak.
Mają czas wojny, natomiast nie o to mi chodziło, jakby o tą improwizację jako taką, ale o to, że wiele, i mam nadzieję, że też polska armia, nie jesteśmy złośliwi, ale po prostu zauważamy, że syndrom gwiazdy śmierci powoli znika, czyli syndrom zrobienia super wszystko mającego rozwiązania. Natomiast wchodzi to myślenie, mamy produkt good enough, wprowadzamy go, sprawdzamy, to jest na przykład wątek MSBS-a. Całkiem niedawno była umowa, było też grotowisko. Karabinek Grot był good enough, żeby go wprowadzić, że tak powiem, do wojska, przetestować, sprawdzić, co nie działa, wprowadzić wersję A1, A2, A3, która już jest całkiem naprawdę dobra. I ten sposób myślenia pojawia się coraz częściej w siłach zbrojnych NATO jako całości.
No bo dzięki temu nie tylko nasi wojskowi coś dostają, ale i impuls dostaje nasz przemysł, tak? Bo mają środki finansowe, przychód z sprzedaży określonej partii. Odpowiedź na zasadzie rozmowy z użytkownikiem, co jest nie tak, co trzeba poprawić. Ja myślę, że taka strategia nie tylko właśnie szukania tych gwiazd śmierci, tylko tego, co jest najlepsze wymienienie nie wiadomo jakich tam parametrów, ale właśnie też myślenie o tym w dłuższej perspektywie, że może dzisiaj no, to spełnia nam minimalnie wymagania.
I jest potrzebne.
Tak, ale my mamy jakąś mapę drogową z producentem, że w perspektywie no, nawet i kilku lat ten produkt tak naprawdę będzie cały czas się rozwijał także z naszym wkładem i pod nasze wymagania.
No ale też mam wrażenie, że to wynika z sytuacji, to znaczy nie jesteśmy już w sytuacji, kiedy budujemy gwiazdę śmierci na przyszły konflikt, tylko mamy zagrożenie teraz, potrzebujemy coś teraz, więc kupujemy teraz, co jest, ale o ile ma opcję, że będzie można to ulepszyć. I myślę, że to jest słuszny kierunek rozwoju.
No, słuszny jest kierunek rozwoju, rozmawianie z tymi, którzy dają nam możliwość, że można później gmerać w tym sprzęcie.
Tak.
Że to nie jest, nie wiem, coś zamkniętego, dostajesz i później sprawdzasz w papierach, czy masz prawo w ogóle kontener otworzyć.
No i odeszliśmy od głównego tematu.
Ale cały czas krążymy, bo jednak, tak jak mówiliśmy, wątek przemysłowy, autonomiczny, ekonomii tej europejskiej, też pod względem takim wojskowym wsparcia Stanów Zjednoczonych w tej,
tak,
w tej produkcji.
Takiej bardziej, no, bardziej bym powiedział równowagi tych, tak, tych partnerów w ramach sojuszu. Tak jak mówię, no, wrócę do swojego, do swojej, że tak bym, myśli z początku, że to był ten szczyt, podczas którego podjęto wiele już takich konkretnych decyzji dotyczących właśnie konkretnego rozwoju konkretnych kierunków sprzętowo, przemysłowo, organizacyjnych. To już nie jest takie bujanie w obłokach i myślenie, że musimy coś zrobić, tylko zaczęliśmy jako sojusz realnie działać i myślę, że to jest dobry,
no tego spodziewaliśmy się, że trochę musi zająć, żeby rozbujać, że tak powiem, też tą organizację, tą strukturę, te ponad 30 państw, ale chyba dzisiaj powoli faktycznie wchodzimy na etap, że powoli te efekty jakieś muszą się pojawiać, no bo zaczynaliśmy od rozmowy, że tych pieniędzy jest więcej, są na narzędzia, wspomniany choćby SAFE, gdzie szukanie jest jakiejś tam kooperacji nie tylko w ramach jednego państwa. Akurat my chcieliśmy skorzystać, żeby jak najwięcej wydać jako Polska bez szukania partnerów zagranicznych, ale ogólna strategia jest taka, żeby faktycznie jakoś dawać impulsy tej zbrojeniówce, tym zdolnościom militarnym Europy, żeby to jednak szło do przodu i żeby jak najmniej było argumentów po tej stronie amerykańskiej, że mało robimy, i jak najwięcej argumentów po tej stronie rosyjskiej, takich argumentów rozumianych jako nie, no oni jednak już tak trochę się ogarnęli.
Tak, coś się dzieje. To ja bym podsumował tą naszą rozmowę dzisiejszą takim wnioskiem, że...
Ale nie powiedziałeś, czy catering był dobry. Ja tylko to chciałem się jeszcze dowiedzieć.
Dobrze, to już mówię, bo to jest ważne zawsze, jak wiemy, dla dziennikarzy.
Lokalnie było?
Było bardzo lokalnie, było bardzo dużo, bardzo dobrego jedzenia.
No ja mogę powiedzieć, że żałuję, że nic nie przyniosłeś tutaj nam, no, na stół.
Ciężko było, szczerze mówiąc, ale rzeczywiście Turcy wykorzystali tę sytuację, żeby maksymalnie się wypromować. Było mnóstwo dobrego tureckiego, no, jedzenia. Przyznaję się, że...
Kończymy doskonale, ci powiem.
Tak, sam cierpię, bo baklawa była tak świetna, że objadłem się nią poza wszelkie normy bezpieczeństwa. No jest... I teraz trzeba będzie zrobić z tym porządek, więc chyba wezmę kilka dni urlopu, żeby gdzieś porąbać drewno i pobiegać w lesie. Także wniosek taki, że warto pojechać do Turcji, bo dobrze karmią. NATO się budzi, a my się jeszcze spotkamy, bo jak widać, rozmowa nam się klei i w zasadzie wyciągnęliśmy temat na co najmniej 2 albo 3 nowe spotkania. Także...
Czekam na zaproszenie.
No, myślę, że tak. Także dziękuję ci bardzo, że nas odwiedziłeś. Natomiast jeśli chodzi o państwa, to oczywiście zapraszam nie tylko na nasze poprzednie spotkanie, które dotyczyło SAFE i myślę, że trzeba będzie też kontynuować ten wątek i powiedzieć, czy się udało dobrze wydać w 30 dni te wszystkie pieniądze, które trzeba było wydać, ale zapraszam na nasze kolejne spotkania, bo to już mogę państwu zaspoilerować. Planujemy spotykać się w miarę regularnie, częściej i będziemy rozmawiać na tematy jak najbardziej bieżące i mam nadzieję interesujący sposób to państwu przedstawimy, więc do zobaczenia.
Dziękuję, do zobaczenia.